Gościem Radia Maryi jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Witamy bardzo serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Ekscelencjo, dziś kolejne spotkanie z księdzem biskupem. Mówimy o tych obliczach wojny na Ukrainie. To myślę dla nas wszystkich trudne doświadczenie. To kolejny dzień, można powiedzieć, waszej goryczy, waszego bólu, cierpienia. Jaka jest teraz sytuacja na Ukrainie?
Ukraina broni się i to w ostatnich dniach bardzo dobrze idzie linia frontu na korzyść Ukrainy. Nasze wojska wyrzucają wrogów w stronę granicy rosyjskiej. Najcięższe walki toczą się i pod Donieckiem, i pod Chersoniem. Natomiast północ, obwód charkowski został już całkowicie wyzwolony. Teraz przede wszystkim żołnierze koncentrują się, aby jak najszybciej dotrzeć w stronę Chersonia, a potem byłaby możliwość zamknięcia korytarza, który łączy drogą lądową Rosję z Krymem. I to by wtedy zmieniło oblicze tej wojny, dlatego że Rosja miałaby już wtedy bardzo wielkie problemy utrzymania wojsk na terenie lądowym przy Morzu Azowskim, żeby nie dopuścić do całkowitej klęski, musieliby wtedy korzystać ewentualnie z wyjścia przez Krym i przez most Kerczeński. Natomiast jeśli chodzi o Zaporoże, ostrzały rakietowe nie są w stanie wojska rosyjskie podejść pod Zaporoże, bo jest dobrze okopane miasto, ma 4 linie obrony i korzystają wrogowie z bardzo mocnych rakiet Iskander. Użyli pierwszy raz dzisiaj te Iskandery. To wielka rakieta, która ma wielką moc niszczącą. I modlimy się, żeby nasi żołnierze dobrali się do skóry tym, którzy przewożą z Krymu wyrzutnie rakietowe, a także żeby torpedy, które są rozmieszczone w Morzu Czarnym, zniszczyły okręty, z których też idzie ostrzał rakietowy na te tereny. Nasze kościoły tutaj w tych miejscach, gdzie jeszcze nie ma okupacji, działają, wierni przychodzą, modlą się na różańcu. Kto może, jedzie do kościoła, inni modlą się w domach swoich, razem w kole rodzinnym. Tak samo i żołnierze starają się też modlić na różańcu. Odczuwają wielką moc tej modlitwy, dlatego bardzo często też proszą. Dlatego też ten oręż modlitewny, bo każdy różaniec to jest taka broń, on pomaga nam wszystkim, tym, którzy wspomagają żołnierzy, a więc parafian, znajomych, pomaga im w tym, aby z nadzieją modlić się, że przyjdzie dzień zwycięstwa. A sami żołnierze opowiadają piękne historie, w których dzielą się przeżyciami, kiedy Bóg okazuje im swoje miłosierdzie i broni ich od, wydawałoby się, 100-procentowej śmierci.
Ekscelencjo, a jak wy odbieracie to, co ostatnio zrobił Władimir Putin dekretami? To można być koniec września. przyznał niepodległość Chersonia, Zaporoża, zapowiedział właśnie i tak zrobił w piątek, włączył 4 okupowane ukraińskie obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski do Rosji. No, wcześniej referenda, później ta aneksja. Co Ukraina na to, co Kościół, na to, co wierni?
Jest zaniepokojenie, ale jednocześnie byliśmy gotowi na taki scenariusz z tego względu, że Ługańsk, Donieck w takiej sytuacji był już po 14 roku, a więc Rosja, tak jak Krym, został zajęty i Rosja musi teraz jakoś pocieszyć się, dlatego że ta propaganda była nakręcana jak spirala jeszcze do początku wojny, do 24 lutego, i Putin musiał sobie narysować jakiś sukces. Dlatego te pseudoreferenda, które się odbyły na terenach okupowanych, one świadczą o tym, że Rosja tak jak nie spełniła swoich oczekiwań, kiedy rozpoczynała walkę na Ukrainie, bo liczyli, że kilkanaście dni i całą Ukrainę zajmą, przecież pod granicę z Ukrainą podprowadzili wielkie ilości żołnierzy i sprzętu wojskowego, czołgów, armat, wozów pancernych, ale na dzień dzisiejszy ponoszą straty. Są miejsca, w których nasi żołnierze ukraińscy otrzymują w prezencie od Rosjan bardzo dużo sprzętu wojskowego, czołgi, BTR-y, wozy pancerne. Uciekają Rosjanie piechotą albo biorą jakąś ciężarówkę i wszyscy wskakują, a czołg, bo on tak szybko nie pojedzie, porzucają. Dlatego też Putin, patrząc jak załamuje się ta linia frontu, jednocześnie niezadowolenie obywateli rosyjskich wzrasta, dlatego że przywożą ciągle do Rosji zabitych żołnierzy. To są dziesiątki tysięcy żołnierzy, których już odwieźli w trumnach do rodzinnych miejscowości. Dlatego wzrasta to niezadowolenie i Putin musiał jakimś sposobem zadziałać znowu propagandowo i przyłączył niby przez to referendum te tereny do Federacji Rosyjskiej. Ale to jest czysta teoria i zakłamanie, dlatego że wojna się toczy i nasi żołnierze wyzwalają codziennie nowe miejscowości. Cała północ Ukrainy już jest wyzwolona, te oblasti północne. I teraz bitwy, boje toczą się na południu koło Chersonia. Jeżeli tam jeszcze dalej ofensywa się będzie tak udawać, a ja myślę, że październik to dobry miesiąc na to, żeby dotrzeć tam aż do Morza Azowskiego, i wtedy to całe referendum i te wyniki, które ogłosił, które były wcześniej sfabrykowane i już propagandowo przygotowane, okażą się, że to było wielkie fiasko i to jest nieprawda. Na dzień dzisiejszy województwo zaporowskie jest w 80% okupowane, ale samo Zaporoże i miejscowości przylegające jest na wolności. Ja myślę, że niepokój największy towarzyszy nam z tego powodu, że nasza elektrownia atomowa zaporowska, w której stacjonują teraz rosyjscy żołnierze, jest takim obiektem przetargu. Putin próbuje szantażować Zachód i jednocześnie szantażować władzy Ukrainy, że jeżeli będą tak żołnierze na froncie likwidować okupowane terytoria z sprzętu i z ludzi rosyjskich, no to on użyje jako takiego szantażu różnych kombinacji w tej elektrowni atomowej. Nie wyłączając nawet możliwości uszkodzenia systemów w reaktorze, który spowodowałby wielkie szkody ekologiczne na terenie tutaj Zaporoże i tych przyległych terenach. Te dzikie pola, tak to kiedyś historycznie to się nazywało, w Polsce się mówiło dzikie pola, a więc te stepy, które tu rozciągały się aż po Krym i to wszystko byłoby skażone. Dlatego też obawy ludności, naszych wiernych i żołnierzy są przede wszystkim, żeby rosyjscy żołnierze nie uszkodzili instalacji jądrowych w elektrowni, które doprowadziłyby do wielkiego, niewyobrażalnego skażenia, o wiele większego niż to, które miało miejsce w 1986 roku, chyba 26 kwietnia w Czarnobylu.
Księże biskupie, my nie jesteśmy żołnierzami, ale generał Roman Polko, były dowódca Gromu, mówi, że Ukraina w dalszym ciągu pokazuje, że ma silne morale, broń, którą otrzymała też z Zachodu, nie marnuje jej. Putin już przegrał tę wojnę, doskonale wie, że za pomocą sił konwencjonalnych ta duża, niezwyciężona armia nie jest w stanie pokonać Ukrainy. Pozostaje właśnie to pytanie, jak wiele jeszcze szkód dokona. Te ataki dronami, ksiądz biskup też w telewizji wspominał o tych Iskanderach, uderzenia w cywilne obiekty, te referenda, o których wspomnieliśmy, pod lufami karabinów, straszenie, prowokowanie niebezpiecznych sytuacji i tak jak ostrzał w rejonie elektrowni atomowej, czy w ogóle użycie broni atomowej. No wszystko to jakoś pokazuje bezsilność, która w tej chwili już próbuje tylko strachem zmusić Europę do wywierania presji na Ukrainie, aby zaprzestała działań bojowych, ofensywy, zgodziła się na utratę kolejnej części terytorium. Mówi generał, że ogromny szacunek dla Ukraińców, którzy po prostu walczą mądrzej. To w jakiś sposób pociecha i dobre słowo też na tych, którzy wiedzą, co to znaczy walczyć, co to znaczy bronić swojego, upominać się o swoje, no ale pytanie, co dalej, co w takiej sytuacji możemy zrobić, bo biskupi na Ukrainie, myślę, tu ksiądz biskup też się pod tym podpisał, zachęcacie do postu, do modlitwy różańcowej, mamy miesiąc październik, więc czego możemy, to się chwytamy, czy też my, jak ludzie ducha, no przede wszystkim i na to stawiamy i na to jakoś uwrażliwiamy wiernych.
Myślę, że nasza wiara nam podpowiada, że jeżeli Ukraina zwycięży, a ja w to wierzę, że zwycięży i szybciej niż by się nam wydawało, to będzie to zwycięstwo dzięki modlitwie, dzięki wierze, nasz post, każdy różaniec i nie tylko nasz tutaj na Ukrainie, ale i Polaków, którzy bardzo odczuwają ze względu na to bliskie sąsiedztwo i że mamy tak naszą historię poprzeplataną, to bardzo nasi rodacy w Polsce odczuwają i niebezpieczeństwo i jednocześnie to, co nas czeka i zagrożenia i nadzieje też. Dlatego też ta modlitwa z Polski, nieprzypadkowo na Ukrainie całe duszpasterstwo rozpoczęło się po 91 roku i nawet troszkę w niektórych miejscach wcześniej od przyjazdu polskich kapłanów, sióstr zakonnych, a więc polscy duszpasterze, którzy wyrośli w polskich rodzinach, w polskich seminariach się wykształcili, w zakonach byli uformowani, przyjechali na Ukrainę, aby głosić Chrystusa, aby uzbroić Ukrainę w tę moc modlitwy i poznania Boga, umiłowania Boga. I to teraz procentuje. To, że ludzie potrafią się modlić, że znają różaniec, że żołnierze proszą różaniec. Kiedyś na Majdanie w 14 roku, teraz na linii frontu. To jest wszystko dzięki pracy i modlitwą polskich duszpasterzy, którzy przynieśli wiarę na te tereny i dlatego też naszą największą nadzieją jest uzbrojenie duchowe, a więc modlitwa różańcowa, post. Wiemy, że Maria w Medjugorje przypomina nam o tym, że wojnę można wygrać modlitwą i postem. I wojnę można zatrzymać przez modlitwę i post. Żeby tą wojnę zatrzymać, trzeba ją wygrać. Ta wojna jest nie tylko o to, żeby ocalić niektóre tereny ukraińskie od zajęcia przez okupantów rosyjskich, ale to jest wojna o coś więcej. To jest wojna cywilizacyjna przeciw cywilizacji śmierci, poniżenia godności ludzkiej. I tą wojnę nie można wygrać tylko bronią, która jest dzisiaj w użyciu tak wojsk ukraińskich, jak rosyjskich, ale sami żołnierze dają piękne świadectwo, że im się dobrze wiedzie na froncie, mają bardzo dobre sukcesy i odczuwają, że jest to wynikiem wielkiego wsparcia modlitewnego ich rodzin, bliskich, parafii, z których pochodzą, i także z Polski. I dlatego też razem z biskupami w naszej konferencji podjęliśmy taką inicjatywę duchową. Poprosiliśmy wszystkich naszych wiernych na terenie całej Ukrainy, aby cały miesiąc październik w szczególny sposób modlić się o pokój na Różańcu. I jak to możliwe, żeby nawet kto ma takie możliwości, żeby modlić się cztery części Różańca. I na przykład w kościele jedną, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, i potem w domu, idąc do pracy, wracając, żeby każdy też indywidualnie wspierał Ukrainę i naszych żołnierzy, i do tego dołączyć post o chlebie i wodzie. On ma wielką moc. Matka Boska w Medjugorje o tym przypomina i dlatego też to jest nasz taki oręż najważniejszy. I wiemy, że jeśli zwyciężymy, to właśnie dzięki temu wysokiemu morale, który jest utrzymywany dzięki modlitwie i opiece duszpasterskiej naszych kapelanów i wsparciu z parafii, z których pochodzą żołnierze, a także wtedy Pan Bóg tak zrobi, że i pewnie świat i Europa pomoże nam też w sprzęcie militarnym, bo tu chodzi o to, aby Ukraina zatrzymała ten pochód wojsk rosyjskich, który jest skierowany też w stronę Zachodu dalej, a więc gdyby tak Putin wygrał już w lutym czy na początku marca na Ukrainie, to prawdopodobnie dzisiaj mielibyśmy już, państwa NATO miałyby problem z Rosją, w szczególności Polska, która stawiła czoło Rosji już dawno i stała się wielkim adwokatem Ukrainy. Tak samo kraje przybałtyckie i Słowacja i inne. To znaczy teraz idzie wojna o to, aby ocalić Europę. Tak jak kiedyś pod Lepanto, dzięki temu mamy święto Matki Boskiej Różańcowej, chrześcijańskie wojska zwyciężyły, tak samo teraz toczy się też o ocalenie, wojna o ocalenie całej Europy.
Sytuacja na Ukrainie jest, no, można powiedzieć, niepokojąca, stąd i papież Franciszek podejmuje wszelkie możliwe wysiłki, by może i doprowadzić jakoś do deeskalacji konfliktu. Arcybiskup Moskwy zauważył, że Ojciec Święty od początku wojny wstawia się za Ukrainą, apeluje o modlitwę, o pokój, jednak niedzielny apel podczas modlitwy Anioł Pański do prezydenta Rosji o przerwanie spirali przemocy, śmierci oraz do prezydenta Ukrainy otwartość na prawdziwe propozycje pokojowe, no miały taką wyjątkową, mówi, intensywność. To wołanie wypływało z głębi serca zjednoczonego z bolejącym sercem Chrystusa. Ten niepokój wynika z pogłębienia się konfliktu, co jest zauważalne, stąd starania papieża, by iść w kierunku jego powstrzymania. Jak ksiądz biskup ocenia ten głos i to, co od jakiegoś czasu już bardzo wyraźnie, bardzo często i mocno podnosi Ojciec Święty Franciszek?
Po 14 roku były już takie momenty, kiedy świat zapominał o wojnie w Ukrainie. Rzadko który przywódca mówił cokolwiek, że Ługańsk, Donieck, że tam giną ludzie, że tam toczą się walki, że są okupowane tereny, że są wywożone cenne rzeczy z Ługańska, z Doniecka, że Rosja grabi, ograbia Ukrainę. Przecież Francja sprzedawała broń do Rosji po 14 roku, już po tym, jak Rosja zaanektowała Krym i zajęła część, wielką część województwa ługańskiego i donieckiego. Papież jako jedyny przypominał często o tym, że na Ukrainie jest wojna. W 16 roku zainicjował wielką akcję pomocy dla tych terenów objętych wojną. To się nazywała akcja Papież dla Ukrainy. Byłem wtedy odpowiedzialny za tą akcję w 16 roku i papież przekazał pieniądze, przekazał dla tych biednych ludzi, którzy byli bez gazu, bez prądu, żeby zimę jedną, drugą mogli przetrwać. I to były wielkie pomoce. A teraz od 24 lutego, kiedy nastąpiła ta eskalacja wojny, kiedy Rosjanie zaatakowali całą Ukrainę, już nie tylko Ługańską i Doniecką oblast, papież na każdym anioł pański, na każdą środową audiencję poświęcał jakąś myśl Ukrainie, przypominał o wojnie, o potrzebie modlitwy, o potrzebie pomocy, a ostatni anioł pański w niedzielę ubiegłą całe rozważania poświęcił sytuacji na Ukrainie, którą poznał dogłębnie dzięki sprawozdaniu, które otrzymał z ust kardynała Konrada Krajewskiego, który przyjechał na Ukrainę busikiem, przyjechał z Watykanu. Objechaliśmy, miałem okazję towarzyszyć kardynałowi, objechaliśmy całą linię frontu, tam od Odessy, tam blisko Mikołajowa, tu Zaporoże, tam Charków, potem w Iziumie był z biskupem Pawłem, potem aż do Kijowa i potem z Kijowa pojechaliśmy do Polski. I bardzo wiele zobaczył kardynał. Bywał w kościołach katolickich, w cerkwiach grekokatolickich, prawosławnych, rozmawiał z protestantami, z żołnierzami, był na linii frontu, nawet trafiliśmy pod ostrzał pocisków. Potem widział ekshumację zwłok w Iziumie. I ciekawa rzecz, że wierni i żołnierze, z którymi rozmawiał ksiądz kardynał, właśnie mówili, że żeby tak jak najszybciej Europa pomogła nam i świat z bronią, to można byłoby szybko tę wojnę zakończyć. I dlatego też Ojciec Święty usłyszał sprawozdanie z pierwszych ust od człowieka, który widział, rozmawiał, dotknął, widział odkopywane zwłoki torturowanych ludzi, widział jak cierpią w mieście ludzie poddani ostrzałom rakietowym i dlatego też Ojciec Święty, wysłuchawszy tego wszystkiego i wiele czasu poświęcił w niedzielę sprawie Ukrainy i nakreślił też, ja tak odczytałem przemówienie Ojca Świętego, że to jest nakreślenie też niebezpieczeństwa, jakie może czekać cały świat, jeżeli ta wojna się nie zakończy, jeżeli nie siądą do jakichś rozmów, no to może się to wszystko przerodzić w wojnę nuklearną, dlatego że Putin przegrywa na lądzie i on może w każdej chwili rozpocząć ofensywę najstraszniejszą, ma w zanadrzu pociski nuklearne, które mogłyby zniszczyć bardzo dużo miast na świecie. Dlatego też Ojciec Święty, oprócz tego, co słyszy od, tak jak od kardynała Krajewskiego, od innych osób, które przyjeżdżają, zdają mu relacje i od polityków, on też wie wiele od różnych mistyków, którzy mają od Boga sygnał o tym, co może spotkać świat, jeśli się nie nawrócimy, jeśli nie wrócimy do Boga, jeśli nie będziemy poszukiwać pokoju. Dlatego też ta wypowiedź Ojca Świętego miała bardzo głęboki sens i warto byłoby, żeby rzeczywiście świat przyjrzał się i dogłębnie przeanalizował każde słowo Ojca Świętego. Tam jest narysowana cały scenariusz tego, co może być i jak wielki wpływ też ma nasza modlitwa, nasze nawrócenie i dążenie do pokoju.
Cały czas uczymy się tej jedności, takiego poczucia, że drugi człowiek jest moim bratem, szczególnie ten, który jest skrzywdzony, który jest napadany, który jest zabijany, rujnowany jest jego dobro. I miesiąc temu, na początku września, miało miejsce takie spotkanie. Światowa Rada Kościołów spotkała się i choć słowo dialog jest na ustach wszystkich, czy było na ustach wszystkich uczestników tego zgromadzenia ogólnego Światowej Rady Kościołów, to trudno im porozumieć się było w sprawie wojny na Ukrainie, bo obradująca w Karlsruhe przedstawiciele z 350 kościołów, wspólnot chrześcijańskich z ponad 100 krajów potępili wprowadzenie nieuzasadnioną i niesprawiedliwą wojnę, ale nie zdobyli się na obarczenie winą prezydenta Putina czy krytykę rosyjskiego kościoła prawosławnego za otwarte wspieranie i usprawiedliwianie wojny. Jak ksiądz biskup do tego tematu by podszedł i jak nam to, czy próbował wyjaśnić, pomógł zrozumieć?
Wiele wspólnot religijnych, wiele kościołów jest w pewnym sensie powiązanych z polityką. A więc tu nie chodzi o to, że w sensie dosłownym zajmują się polityką, ale prawda jest taka, że tam, gdzie jest człowiek, Kościół ma być tam, gdzie jest człowiek. Jeżeli człowiek jest politykiem, to automatycznie też i Kościół w jakimś sensie znajduje się w sferze polityki. Nie da się tego nijak odłączyć. I dlatego też pewne kościoły, wspólnoty religijne będą jednym okiem zawsze patrzeć na reakcję liderów swoich politycznych krajów, w których mają wielkie centra i dlatego też ich pozycja będzie bardzo czasami niekonkretna. Dlatego też jeszcze raz tu widzimy, jak bardzo Ojciec Święty Franciszek patrzy przede wszystkim na Ewangelię. On się nikomu nie chce podobać, nie dba o to, żeby się tam podobać Ukrainie czy tam politykom ukraińskim. On mówi zawsze prawdę, że dążymy do pokoju i trzeba wszystko zrobić, żeby osiągnąć pokój. Natomiast to, co się wydarzyło i ta taka pozycja tego lęku, czy się nie narazimy Rosji, tych wszystkich wspólnot, które były na tym spotkaniu, świadczy o tym, że na ile świat był aż do tej pory w pewnym sensie zniewolony polityką Rosji. Przywódcy różnych krajów, ale nie tylko przywódcy krajów, ale także i wspólnoty religijne. Zresztą cała sprawa ekumenizmu, nawet tego na najwyższym poziomie, też była w pewnym sensie niszczona przez Rosję i przez przedstawicieli Kościoła pod Patriarchatu Moskiewskiego. Bo cały czas było, jeżeli wy będziecie rozmawiać na przykład z Kościołem Kijowskim, prawosławnym, no to my wychodzimy z Rady Kościołów. to my, nasz dialog już jest. Cały czas szantaż. Jeśli wy będziecie z kimś tam rozmawiać, kto się nam nie podoba, to my z wami nie gadamy. A z racji, że ich, że prawosławie moskiewskie było bardzo, ono jest jeszcze do tej pory bardzo silne, no to wszyscy się z nimi liczyli i tak, a żeby dla świętego spokoju, to lepiej z nimi nie zadzierać, lepiej cicho tak niech będzie, niech tam bieda śpi. Ale to wszystko kończyło się zawsze tym, że wszystkie inicjatywy takie prawdziwe ekumeniczne były paraliżowane przez właśnie polityków moskiewskich, którzy umiejętnie umieli wypersadować moskiewskiemu patriarchatowi, że warto bardzo trzymać się i być lojalnym władzy moskiewskiej. Dlatego też to, co się tam wydarzyło, pokazuje, że jest to problem bardzo szeroki i na ile rzeczywiście zostały zniszczone pewne rzeczy, były niszczone. Dlatego Matka Przenajświętsza w Fatimie nieprzypadkowo powiedziała, że trzeba się modlić o nawrócenie Rosji. I potem miesiąc później zaczyna się rewolucja październikowa. I potem Cerkiew Prawosławna Moskiewska zaczyna udawać wielkiego lidera duchowego, tak zwany idea tak zwanego Trzeciego Rzymu. I dlatego też inne kościoły patrzą na moskiewski patriarchat i sytuacja była sparaliżowana. I dlatego też to, co się wydarzyło, ten obraz, który jest na dzień dzisiejszy, mówi nam o tym, że toczy się na Ukrainie też wojna o pełne wyzwolenie od wpływów niezdrowych, niedobrych, że Kościół ma dbać przede wszystkim o Ewangelię. I tutaj Kościół katolicki nam pokazuje, Ojciec Święty nam pokazuje, że nie trzeba się przypodobać ludziom, politykom, systemom politycznym, ale mamy się przypodobać Panu Bogu. I ja myślę, że to dobrze, że to tak się wydarzyło, bo to jest bardzo konkretny obraz, nad czym trzeba pracować i te wszystkie wspólnoty muszą naprawdę teraz odważnie spojrzeć na siebie, na pewne niedoskonałości, na pewne powiązania, w które weszli, dlatego że Rosja też chętnie sponsorowała tych, kto podtrzymywał ich. Oni nie szczędzili pieniędzy dla tych, kto z nimi kolegował. I dlatego też tu toczy się walka o wyzwolenie w wielu sferach, także w sferach duchowych, że pewne struktury kościelne, one muszą być, bo Kościół jest Chrystusowy, wybudowany na wierze apostołów i są następcy apostołów, a więc są pełne struktury, bez tego by się wszystko nie utrzymało i dlatego też tam, gdzie są struktury, władze pewnych krajów bardzo zabiegają o to, aby kontrolować. I teraz chodzi o to, aby się wyzwolić od wszelkich zależności, które popadły w pewnych krajach, pewne wspólnoty, pewne kościoły. I ja myślę, że to będzie też bardzo wielkie odrodzenie duchowe po zakończeniu działań wojennych.
No tu pewnie potrzeba takiego świadectwa i świat też się powinien po wszystkich kościołach, po wszystkich wspólnotach spodziewać takiego głoszenia prawdy, stawania po stronie prawdy, a nie po jakiejś stronie interesów, bo dzięki temu naszemu, można powiedzieć, świadectwu, czy temu stawaniu w prawdzie, no będziemy może mogli też wpływać na polityków, którym też nieraz brakuje odwagi, takiej solidarności, takiego stanięcia za słabszym, a nie patrzenia, kto ma jakie interesy. Kwestia takiej solidarności też między narodami. To jest dosyć blisko nas, dlatego też patrzymy, no jak Polacy się zachowują, czy jak Europa, bo zawsze im dalej wojna, to tym no trudniej nam jakoś zrozumieć, co ludzie przeżywają, że no, giną synowie, giną ojcowie, ludzie zostają pozbawieni swojego dorobku życia, często muszą emigrować przed skutkami wojny. Może bogatym czy tym władcom tego świata no to nie przeszkadza, prawda, że powodują takie czy inne zamieszanie. Nawet nie wiemy, czy oni wiedzą, co chcą osiągnąć. Jak ksiądz biskup tutaj myśli co do tej jedności i tego stanięcia po stronie prawdy, czyli po stronie Chrystusa?
Ja myślę również, tak jak ojciec mówi, że to bardzo by pomogło politykom, kiedy będą mieć bardzo konkretne wzorce w Kościele i kiedy będą widzieć, że Kościół jest zawsze po stronie uciemiężonych. I to automatycznie jakoś przejdzie też w styl, ci politycy nabiorą takich dobrych manier właśnie w Kościele. I dlatego też, kiedy przyjdą mocni, modlący się i widzący tak prawdziwie i głęboko ewangelicznie całą sytuację, kapłani, biskupi, wierni, ci, którzy rozumieją wiele, co się dzieje w sferze duchowej i potrafią to połączyć z sferą też życia codziennego, to wtedy politycy, patrząc na taki zdrowy obraz, będą mocniejsi i jakby ta sama sytuacja ich wyzwoli od chęci też może się przypodobania komuś, coś tam wywalczenia dla siebie, jakiejś pozycji, utrzymanie jakiegoś stołka. To będzie też odnowienie życia politycznego, które jest pobrudzone i też zniekształcone, dlatego że Związek Radziecki nauczył kombinowania polityków i potem inni zaczęli grać mniej więcej takie nuty, jak grali politycy sowieccy, teraz rosyjscy i tak się pozarażali w takim złym sensie, takimi niedobrymi manierami. I dlatego też i polityka, sfera polityki musi być uzdrowiona i dlatego też kościoły, wspólnoty prawosławne, protestanckie, które gdzieś się tam zagmatwały w różne niedobre rzeczy, ich głębokie oczyszczenie, zagłębienie w Ewangelię da światło i moc politykom. Bo przecież politycy też przychodzą do Kościoła, też słuchają Ewangelii. Jeżeli zobaczą, że w Kościele nie ma miejsca na żadne ukłony polityczne, że Kościół głosi Chrystusa, który chce zbawić wszystkich ludzi, który zachęca nas, żebyśmy lubili swój kraj, ale jednocześnie, abyśmy dbali o zbawienie też tych, którzy są blisko nas. I wtedy cała sfera polityczna dostąpi też takiej łaski uzdrowienia i wykształtuje się nowy model, którego oczekujemy wszyscy, bo wiele osób, z którymi rozmawiam, są zmęczone. To osoby już takim, już przestarzałym stylem polityki, nieeleganckiej, czasami nawet wulgarnej, polityki, która nie jest dalekosiężna, bo wszystko, co nie jest z Ewangelią związane, jest bardzo krótkowzroczne i dlatego też oczekujemy też i nowej polityki, która wyrośnie na nowo, w kontekście Ewangelii, tak jak cała kultura europejska się pojawiła ze względu na Ewangelię. I teraz mamy możliwość, aby postrzegając wojnę, która się toczy w Ukrainie i dołączając się do tej wojny, stając po stronie prawdy, a więc wspierając Ukrainę, która już ucierpiała, jeszcze cierpi, ale można jej pomóc modlitwą, takim dobrym spojrzeniem, spokojnym, a jednocześnie widzieć w perspektywie też nawrócenie Rosji. Kiedyś przyszedł do mnie historyk i mówił, że on uważa, że Rosja się nawróci, to mówi nie za długo, nie będziemy długo czekać, ale to nawrócenie będzie na zgliszczach, że Rosja pewnie oberwie bardzo dokładnie, sprowokuje bardzo wielki atak na swoje terytorium, bo już prowokuje, Rosja już sprowokowała tą wojną w Ukrainie, a to jeszcze nie koniec i dopiero potem się nawróci, a więc prośba Marii o nawrócenie Rosji, 100 lat trzeba było się modlić, bo znam ludzi, którzy modlą się bardzo długo o nawrócenie Rosji. Są wspólnoty zakonne, modlitewne grupy, które regularnie pamiętają o modlitwie za nawrócenie Rosji. A więc kiedyś Rosja się nawróci i Ukraina w tym pomoże Rosji, i wtedy dopiero przyjdą nowe czasy, triumf niepokalanego serca Marii, właśnie tak będzie wyglądał. To, co Maria mówiła, trzeba się modlić o nawrócenie Rosji. Fatima, Medjugorje. I teraz jesteśmy świadkami takiego historycznego momentu, kiedy Rosja sprowokowała wielkim napadem na Ukrainę, i tymi okropnościami, o których słyszymy w mediach, których dokonali żołnierze rosyjscy na terenie Ukrainy i dokonują, sprowokowała wielką taką falę, która przetoczy się przez ich kraj i dopiero potem będziemy świadkami nowych nawróceń i nowej polityki, i nowego ekumenizmu, całkiem nowego stylu. To będzie odnowienie świata w bardzo wielu, może nawet we wszystkich sferach życia.
Jeszcze mam pytanie jedno, zanim oddam może głos naszym słuchaczom, których zapraszam też do kontaktu z księdzem biskupem. Jak dziś wygląda wasza posługa, posługa księdza biskupa, kapłanów? No, bo też trudno pod ostrzałami kul czy rakiet, gdy niszczone jest to dobro, gdy zabijani są ludzie, no mieć takie spokojne serce, jakby życie, nie mówię o sielance, ale no właśnie, jak przeżywać to swoje doświadczenie wiary, gdy przynosi nam no, codzienność krzyż?
W trakcie wojny człowiek uczy się chwytać każdy moment. Każdy moment jest dobry. Każda godzina spokojna i msza święta, przyszli ludzie, cieszy się, że przyszli, bo mogło tej mszy już nie być, mogła rakieta upaść, mogli ci ludzie nie dojechać z drugiego końca miasta, a więc cieszy się wszystkim, co Bóg daje, każdą rozmową, każdym spotkaniem, każdą modlitwą, wszystko cieszy, a jednocześnie życie jest trochę teraz bardziej spontaniczne, bo patrzymy na możliwości. Nie można zaplanować za wiele rzeczy do przodu, dlatego że każdy dzień przynosi swoją korekcję, dlatego że różne sytuacje się dzieją. Też oczekują żołnierze i ludzie na linii frontu, żeby podjechać. Jutro prawdopodobnie, jak Bóg pozwoli, pojadę po rannej mszy, coś się zje i pojedziemy z żołnierzami na linię frontu, żeby też pomóc ludziom i zobaczyć, jaka sytuacja, co trzeba żołnierzom. I to jest też taki czas, nie wiadomo, o której wrócimy, jak tam będzie, bo wszystko zależy od ostrzałów, od intensywności ostrzałów. Potem ktoś przychodzi, prosi przygotowanie do chrztu, do sakramentów. W sobotę będziemy mieć święcenia kapłańskie w Zaporożu. Diakon, który już byłby księdzem, gdyby nie wojna, bo jak w 14 roku wojna się zaczęła, on seminarium zwiał, pojechał na front bronić Ukrainę.
To nie zwiał, 3 lata to nie zwiał.
No nie, da, ale to
jak mówię, mężczyzna zwiał, się zachował.
Bo nawet, tak, ale zwiał, ja tak mówię, bo nam nic nawet nie powiedział. Bo wiedział, że mu nie powiemy, lepiej skończ, a potem skończ seminarium. a potem potem już jako kapelan możesz pojechać. I dlatego wiedział, że nie dostanie zezwolenia, bo tych powołań mamy bardzo mało, a chętnych do wojska było dużo. Więcej jest w tej chwili chętnych do wojska, aniżeli możliwości przyjęcia, bo brakuje sprzętu wojskowego, to chętnych jest o wielu, kolejki są w tych punktach poborowych i wtedy też chętnych było sporo, ale on tak odczuwał potrzebę, że spakował się i wyjechał na linię frontu jako dobrowolec i dlatego przerwał na 3 lata, powrócił. Cenimy bardzo jego i odwagę, i takie spontaniczne pragnienie obrony ojczyzny, ale też nadszarpnął zdrowie bardzo mocno i w sobotę będzie święcony już na kapłana i dlatego też przygotowujemy się do tych święceń. To takie bardzo ważne wydarzenie w naszej diecezji. Będzie pomagał, bo zna też dobrze sytuację na linii frontu, jak to się wszystko dzieje, dlatego mamy nadzieję, że będzie też wielką pomocą nie tylko dla wiernych, ale i dla żołnierzy, będzie ich rozumiał, bo widział wielu tych, którzy zginęli, a byli przy nim i wielu też pomagał jako żołnierz wynosić ich rannych, dlatego to taka wielka sprawa dla nas. I w tych naszych duszpasterskich, wojennych, takich różnych, można tak sobie, akcjach, przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żeby dotrzeć do każdego człowieka. Kto nas gdzie potrzebuje, staramy się dotrzeć. Jak tylko mamy sygnał, że gdzieś ktoś chce się spotkać z księdzem, nie może dojechać, jedziemy, bierzemy coś do jedzenia, żeby się podzielić. I staramy się od linii frontu aż do tych, którzy mają możliwość przyjścia czy przyjechania na mszę świętą, żeby być do ich dyspozycji o każdej porze dnia i nocy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś o obliczach wojny na Ukrainie naszym gościem ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Zachęcam, zapraszam do rozmowy z naszym gościem. Telefony do studia, do Radia Maryja w Toruniu 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66.
Mamo, idę już. Ty zostaniesz tu, gdzie pomocną dłoń poda Polak brat. Wybacz proszę mi tylko kilka chwil. Twoja miłość wiem, chroni mnie przed złem. Nie płacz mamo już, szybko miną dni. Za ojczyznę mą walczyć chcę. Jutro idę w bój. Czy wystarczy kul i zwycięstwo da dobry Bóg? Chcę żyć i śnić o ojczyźnie. Z błękitem nieba złotem pól. Chcę żyć w pokoju, by światu miłość dać.
Już kolejny dzień płynie kobiet krew. Wróg morduje nasze dzieci. Jezu, zlituj się. Mamo, nie roń łez. W sercach ogień jest. Muszę zostać tu, gdzie zabija wróg.
Chcę żyć i śnić o ojczyźnie. Z błękitem nieba, złotem pól. Chcę żyć w pokoju, by światło miłość dać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i księdza biskupa. Ksiądz biskup to jest, ja nie wiem, nie umiem tego wyrazić, ale dawno takiego serca do ludzi i tak niesamowitej wiary w zwycięstwo Matki Boskiej na świecie i dobra, to ja nie widziałam, nie słyszałam i no bardzo modlę się już za księdza biskupa, bo przecież się naraża, widać jak podchodzi do tego wszystkiego i opiekował się też naszym kardynałem Krajewskim tam, bo widać, że się opiekował, towarzyszył mu. No i to jest wzór, to jest, i ja się nie dziwię, że ci żołnierze i ci ludzie, mając takiego pasterza, Pan Bóg wie, co robi. Pan Bóg wie, co robi, kogo postawił na to miejsce tam właśnie. Z takim sercem, z takim oddaniem, z taką wiarą niesamowitą. No, to ja się wstydzę nieraz za siebie, że człowiek nie ma takiej siły, takiej wiary, takiej nieraz ma, no nie mówię, że zwątpienia, ale słabości, załamania. No, gratuluję tego wszystkiego i ci żołnierze to na pewno księdza biskupa tam kochają, bo przecież to jak taki człowiek do nich przyjedzie, to oni nie mogą myśleć o poddaniu się, o niewalczeniu, o tym, że im czegoś brakuje. No, ja nie wiem, gratulować, dziękować. Myślę, że wyrażam zdanie wielu ludzi. Wielu ludzi tu w Polsce, którzy księdza biskupa słyszą. Jeszcze raz powtórzę. Pan Bóg wie, co robi, kogo stawia na którym miejscu. I ja serdecznie dziękuję. A ja jestem z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie. My naszych zmartwychwstańców też mamy na Ukrainie, no ale są w spokojniejszym terenie, są w okolicy Lwowa, we Lwowie. No także też tam paru mamy, czterech chyba. No także dziękuję serdecznie i całuję ręce biskupie, no w nieskończoność, za tą siłę, to siła modlitwy. No, chodzimy z mężem codziennie, u nas panie zorganizowały modlitwy przed mszą świętą wieczorną. Odkąd ta wojna jest, codziennie pół godziny, no teraz już różaniec po mszy, ale codziennie pół godziny modliłyśmy się właśnie o pokój i o Ukrainę.
Bardzo
różnymi
dziękuję.
Litaniami, różańcem, no i tak. Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz ściskam i całuję dłonie.
Bóg zapłać, Pani Lucyllo, Bóg zapłać, pozdrawiam.
No nie wiem, no może wyraziłam za chaotycznie, za jakoś tak, no ale to w takiej sytuacji, jak się słyszy człowieka takiego, to człowiek się, no mała się czuje po prostu naprzeciw ojca biskupa szanownego.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Ekscelencjo.
Bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe słowa, za otuchę i dziękuję za modlitwę. Jak nam się tutaj coś udaje dobrego zrobić, to my mamy świadomość, że dzięki modlitwie właśnie takich osób jak Pani, ta modlitwa nas trzyma żołnierzy i dzięki tej modlitwie Ukraina zwycięży. Wielkie Bóg zapłać. Szczęść Boże, kłaniam się.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi także Lucyna, ale z Mazowsza, z Płocka. Pozdrawiam ekscelencję serdecznie. Pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Ekscelencjo, Ja chciałabym na ręce księdza biskupa przekazać również nasze serdeczne wyrazy solidarności i współczucia. I chciałabym powiedzieć, że ja właściwie od kilku dni przeżyłam kilka takich niesłychanie sympatycznych spotkań z kobietami, które z Ukrainy przyjechały, mieszkają w Płocku, ze swoimi mieszkają tutaj, pracują już niektórzy. W niedzielę w najbliższym moim sąsiedztwie sprowadziła się rodzina właśnie z Ukrainy. Dokładnie jeszcze nie wiem skąd, ale wiem, że jest to rodzina wielodzietna i zagospodarowała dom, który no, choć ładnie wyglądał, wykończony, stał pusty, taki smutny. I tak się ucieszyliśmy oboje z mężem w niedzielę, widząc, jak ta rodzina się w niedzielę właśnie, wszystkie dzieci, tam było ich chyba czworo czy pięcioro, wszystkie coś tam układały, coś trzepały, coś sprzątały, coś porządkowały. I tak się cieszyły właśnie z tego domu. To było pierwsze spotkanie. A dziś w godzinie miłosierdzia, tuż przed 15:00, w Płocku nad Wisłą spotkałam matkę z dwojgiem dzieci. Wydaje mi się, że jedno z dzieci było może troszkę mniej sprawne. I pozdrowiłam ją tak uśmiechem. Zorientowałam się, że nie mówi po polsku, ale w jej oczach, w jej odczytałam taką serdeczną wdzięczność, bo zagadnęłam tylko, czy jest mieszkanie i czy jest praca. Odpowiedziała mi, że tak. I taka melancholia, a jednocześnie radość życia, której życzyłabym wszystkim, także tutaj kobietom, Polkom, które nie musiały uciekać ze swoich domów, nie musiały szukać schronienia. Było to coś takiego, jeszcze wczoraj miałam spotkanie z Polką z Żytomierza, która już mieszka kilka miesięcy, ma chyba na imię Natalia, miałam przyjemność ją poznać wcześniej, ponieważ ona jest członkiem zespołu artystycznego z Żytomierza, zresztą w Płocku wiele rodzin mieszka i ona również, robiąc zakupy, wspólnie rozmawiałyśmy chwilę, zapraszała mnie na koncert w niedzielę, który będzie właśnie w Łącku, tam gdzie mieszka zespół Bayerful, który przed chwilą śpiewał. Tak pięknie myślę, że mogę przekazać, że to nasza dedykacja z Mazowsza, bo właśnie w Łącku, tam gdzie zespół Bayerful mieszka, będzie też koncert organizowany taki na rzecz właśnie przyjaźni, solidarności przez ten zespół. Będą tam inni artyści. I ona, ta Natalia, powiedziała do mnie tak: wie pani, ja będę śpiewać tylko dla pani. I ja poczułam się tak wzruszona i tak uhonorowana i tak, że tak powiem, dowartościowana tym zaproszeniem i tak nieśmiało speszona, ale również w jej uśmiechu, w jej oczach, w jej serdeczności w stosunku akurat do mnie, miałam ten blask tego, myślę, że tej wdzięczności Panu Bogu i tym, którzy pomogli znaleźć im tutaj schronienie, miejsce. To tyle moich takich refleksji kobiecych, babci, matki, no i mieszkanki Mazowsza. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławieństwa Bożego w tym trudnym okresie i opieki Bożej wszystkim walczącym na froncie i tym, którzy pomagają i tym, którzy uciekają, i tym, którzy walczą o swoją godność i bezpieczeństwo. Wszystkim życzę szczęście Boże.
Dziękuję bardzo za uwagę. Pani Lucyno.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Ekscelencjo.
Pani wspomniała, że miała kilka sympatycznych spotkań. I ja też teraz mogę powiedzieć, że właśnie na antenie druga pani Lucyna, już mam dwa sympatyczne spotkania na antenie z paniami Lucynami i podzielam zdanie, dlatego że wiele telefonów i wiele osób w różnych sprawach powraca na kilka dni w Ukrainę do Zaporoża i tak pięknie mówią o Polsce. Właśnie pani pięknie to wychwyciła, nawet w tych oczach, w tej melancholii, w tych słowach, że te osoby mają i tą melancholię, i tą wdzięczność, i tą nadzieję. Ja też właśnie tego doświadczam, rozmawiając z tymi ludźmi, którzy wiele serca otrzymują w naszej ojczyźnie. I ja jestem dumny z tego, że właśnie jestem Polakiem. I kiedy przychodzą ludzie i mówią, że jesteśmy w Polsce, Polska nas tak przyjęła, tyle dobroci, tyle miłości otrzymujemy. To jest piękna sprawa. Ja myślę, że to, co już kiedyś na antenie Radia Maria mówiłem ze 2-3 miesiące temu, że kiedyś podszedł człowiek i mówi, jaką Bóg przygotowuje nagrodę dla Polski za to wielkie serce, za tę miłość, którą Polacy wyświadczają Ukraińcom, którzy szukają schronienia. Wielkie sprawy przed nami i rzeczywiście wielka nagroda w niebie dla tych ludzi, którzy uciekli przed bombami, przyjęli pod swój dach i dzielą się chlebem i wszystkim, co mają najlepszego. Bóg zapłać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa, ojca prowadzącego nas wszystkich słuchających. Przyszła taka refleksja. Chciałam spytać, czy ksiądz biskup uczestniczył kiedyś w naszych uroczystościach lubelskich ku czci Matki Bożej Płaczącej 3 lipca. Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzic zawsze zaprasza właśnie ostatnio szczególnie osoby, no wiadomo, przed pandemią, przed tymi sprawami. I właśnie chciałam spytać, czy uczestniczył 3 lipca, bo jakoś tak skojarzyłam sobie, dlatego mówię, bo taką bliskość tu z Lublina czujemy. Bardzo dużo studentów mamy na Katolickim Uniwersytecie, tu w Fundacji Świętego Jana Pawła II. I chciałam powiedzieć, że bardzo modlimy się i dużo osób przyjechało, matki z dziećmi, więc pomagałyśmy. A szczególnie mnie to jest uwrażliwiłam na młode matki, które miały na to 4 chłopców i tak prosiła mnie, już wróciła do Tarnopolu, żeby ten mały Sasza jednak, Maryja go przyjęła na służbę swoją taką szczególną. Także bardzo dziękuję i szczęść Boże i obiecujemy modlitwę zawsze, apel w katedrze Matki Bożej Płaczącej i myślę, że te krwawe łzy też tam pomagają i wspomagają księdza, biskupa i wszystkich tam modlących. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Krystyno, ekscelencjo.
Bardzo dziękuję pani i pragnę powiedzieć, że jeszcze przed pandemią ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik zaprosił mnie i prowadziłem jak główny celebrans Słowo Boże na uroczystościach 3 lipca w Lublinie i pod tą ikoną w pewnym sensie formowało się moje serce, dlatego że jako kleryk studiowałem w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie i jak szedłem na spacer, bo to 2 razy w tygodniu, w środę i w sobotę był spacer, to ja rozpoczynałem spacer zawsze od modlitwy. Szedłem sobie do katedry przed obrazem Matki Boskiej Płaczącej, modlitwa i potem szedłem sobie na spacer tam po Lublinie. I dlatego też miałem możliwość uczestniczenia i prowadzenia takiej mszy świętej procesji w Lublinie. I jestem bardzo zżyty z Lublina, z katedrą, dlatego że tam byłem wyświęcony na kapłana 36 lat temu razem z moimi kolegami kursowymi. Dlatego ta matka, kościół katedralny jest zawsze w naszym sercu. I księża biskupi i ordynariusz, metropolita lubelski Stanisław i księża biskupi lubelscy zawsze stwarzają taką domową atmosferę i ilekroć mam okazję być, to czuję się rzeczywiście jak w rodzinnym domu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza biskupa, witam ojca, Irena z Lublina, z Sanktuarium Świętej Rodziny. Ja chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować właśnie księżom biskupom, biskupowi Pawłowi, którego znamy osobiście, bo przyjeżdżał do nas. No i jest tam u was właśnie nasz parafianin, ksiądz Wojtek Stasiewicz. Także nasza parafia bardzo, bardzo, bardzo wspiera diecezję charkowsko-zaporowską. No i jestem pełna podziwu dla działalności. No jest, dla nas to jesteście bohaterami, a my u nas właśnie jutro zaczynamy Jerycho Różańcowe w intencji właśnie pokoju na Ukrainie szczególnie. Nasz kościół jutro właśnie jest dyżur, nasze sanktuarium. Także wspieramy was modlitwą. No, organizowane są u nas też koncerty, gdzie właśnie organowe, międzynarodowe i tak za punkt honoru sobie nasi organizatorzy, ksiądz proboszcz i Robert Grudzień, który organizuje te koncerty. Także bardzo dużo artystów z Ukrainy występowało. No i mamy rodzinę ukraińską, która mieszka właśnie przy plebanii. Dziewczyna jest, Juleczka, przepięknie śpiewa, gra i teraz dostała się właśnie u nas na studia, na muzykologię, także jesteśmy bardzo, no wspaniała rodzina, naprawdę przesympatyczni ludzie, no ale jednak mamy trochę kłopotu, bo Juleczka tęskni, ona by wolała być tam, no ale wspieramy ją jak tylko możemy. Także proszę ekscelencjo pozdrowić biskupa Pawła, księdza Wojtka Stasiewicza, on właśnie działa w Caritas Pens. Od parafian, zresztą jego mama, to jest moja serdeczna koleżanka. Także pamiętamy o was, wiemy co przeżywacie, co tam się dzieje, tak na bieżąco, bo Wojtek od czasu do czasu dzwoni, no szczególnie ostatnio był właśnie przyduszony Iziumem. To ty jedynie to, ale chłopak jest pełen pogody zawsze tutaj, jak przyjeżdża rzadko co prawda do nas, ale jak przyjedzie, to mimo wszystko, że tam się tak źle dzieje, to jednak tego hartu ducha. No i dziękuję też za modlitwę, za wsparcie, bo ja organizujemy i transporty, i żywnościowe, i różańce, żeśmy przekazywały, i cudowne medaliki. Także otaczamy was modlitwą i naprawdę szacunek dla narodu, dla ukraińskiego, dla naszych księży. Także szczęść Boże, ekscelencji, proszę pozdrowić od Lublinian biskupa Pawła i księdza Wojtka, jeżeli podejrzewam, że ksiądz biskup go zna.
Dziękuję bardzo. Pani Ireno, ekscelencjo.
Tak, znam obydwu i Pawła znam i Wojtka Stasiewicza, dlatego że to nasza diecezja, nasza kuria, ksiądz Wojciech, jak się wojna zaczęła, to kursuje, żeby organizować pomoc, szczególnie dużo tej pomocy z Lublina, też i z Sandomierza, i z Zamościa, z Częstochowy, z innych karitasów. Bardzo aktywnie pomaga tym miastom, które cierpią teraz w czasie tej wojny, ksiądz Wojciech. I parafia wasza bardzo mocno podtrzymuje tutaj linię frontu i modlitwą, i wsparciem materialnym. Wiele smacznych rzeczy przekazujecie i mamy się czym podzielić. I będzie miło księdzu biskupowi Pawłowi i księdzu Wojtkowi usłyszeć pozdrowienia, które z wielką radością przekażę, jak również z tej okazji pragnę podziękować wszystkim wiernym w Polsce, szczególnie tym, którzy nas słuchają przez Radio Maria, za wszelaką pomoc. Gdyby nie ta pomoc, może my byśmy się nawet tu nie utrzymali, dlatego że ludzie bardzo biednie żyją. Zakłady pracy są pozamykane w większości. A tak my mamy czym się podzielić. Przychodzą ludzie, otrzymują pomoc, żołnierzy podtrzymujemy, imigrantów, którym udało się uciec z Mariupola, z Berdiańska, z Melitopola, podtrzymujemy, a to nie dlatego, że my mamy, a dlatego, że wy nam przekazujecie z Polski i za to pragnę w imieniu wszystkich obdarowanych naszych wspólnot tutaj kościelnych wyrazić wielkie, wielkie Bóg zapłać. Dziękuję.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mariusz Kielc. Pozdrawiam bardzo serdecznie wspaniałego, kochanego księdza biskupa i chciałbym księdzu biskupowi powiedzieć tak. Dodajemy otuchy, ale też mieliśmy spotkanie ludzi z Ukrainy w Piekoszowie koło Kielc i ostatnio jak mieliśmy spotkanie, to była 7-osobowa rodzina i pani z Ukrainy bardzo wspominała księdza biskupa właśnie na spotkaniu. Powiedziała mi, że ksiądz biskup jest cudownym, ciepłym i kochanym człowiekiem. I ja to też tak odczułem, słuchając dzisiaj rozmów niedokończonych. Księże biskupie, ja mogę powiedzieć, że zapewniam o modlitwie i o tym, że będziemy cała grupa, cała wspólnota nasza będzie się modliła. Też na Różańcu właśnie jutro też rozpoczynamy w Kielcach takie spotkanie i szczęść Boże. I powiem, że gratuluję księdzu biskupowi i chcę powiedzieć, że będę dodawał otuchy, będę wspierał modlitwą i dobrym słowem. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
Mówił Mariusz Kielc.
Bóg zapłać Panu.
Dziękuję za miłe słowa, ciepłe, a pani tej, co mnie chwaliła, proszę powiedzieć, że dobrze, że mnie dobrze nie zna. Jak mnie dobrze znała, to by mnie tak już nie chwaliła, bo by powiedziała, że to kawał draba. Ale bardzo, bardzo miło, kiedy nasi wierni, ja jak słyszę, że nasi wierni, którzy wyjechali i szukają, pierwsza sprawa, czego szukają, to kościoła, żeby znaleźć najbliższy kościół, żeby chodzić do spowiedzi, do komunii. My tutaj w naszych wspólnotach, w naszych kościołach właśnie uczymy, że do spowiedzi jak minimum raz w miesiącu, tak jak Matka Boska w Medjugorje mówi, raz w miesiącu do spowiedzi, to jest minimum. I jak dzwonią mi i ci, którzy wyjechali do Polski, mówią: księże biskupie, przyjechałam na drugi dzień, od razu znalazłam kościół, znalazłam księdza, który mnie rozumie i mogę się już spowiadać regularnie. To ja wiem, że taka osoba już jest w najlepszych rękach, kiedy życie sakramentalne się kontynuuje w Polsce, no to ja jestem wtedy spokojny i wiem, że rzeczywiście Pan Bóg poprowadzi tą osobę, gdzie by ona nie była, w jakim zakątku świata, jak jest, trzyma się spowiedzi częstej i komunii, to jest wszystko super. Bóg zapłać. Kłaniam się.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry dla ojca prowadzącego i dla gościa biskupa Jana Sobiło i dla innych słuchaczy.
Pana imię?
Ja nazywam się Marek Wierzbicki i jestem z Ciebiatowa nad rzeką Regą z województwa zachodniopomorskiego.
To dziękujemy.
I ja chciałbym ażeby szanowny biskup właśnie Jan Sobiło sobie mnie przypomniał, bo ja już napisałem i wysłałem list polecony do szanownego biskupa w maju i ksiądz biskup ten list już odebrał i mam nadzieję, że też czytał i pamięta go na tyle, że może coś o treści tego listu teraz na antenie powiedzieć, bo właśnie w tym liście zostały zawarte prawdy dotyczące na przykład tego, dlaczego wybuchła ta wojna, co ją dalej podtrzymuje i jak ją skutecznie zakończyć. I ja teraz także zacytuję pewien fragment z tego listu. Tak, skupmy się teraz może najbardziej na Polsce i Polakach, ażeby rzucić trochę więcej światła także na Ukrainę. Głównie księdzu biskupowi Janowi i księdzu arcybiskupowi Szewczukowi. Właśnie światła na dużo bardziej obiektywny sposób postrzegania wydarzeń, zaborów, konfliktów i wojen. Otóż czy ksiądz biskup nigdy nie pomyślał, że przecież jeżeli w historii Polski było tyle jakichś nieszczęść dla Polski ze strony naszych sąsiadów, a zwłaszcza ze strony Niemiec, a już najbardziej ze strony Rosji, że jeżeli tak się działo i nawet jeżeli dalej się jeszcze coś z tego dzieje, to czy ksiądz biskup brał pod uwagę to, że przecież to my sami Polacy razem u nas z jakimiś rządzącymi jesteśmy najbardziej winni zaistniałych sytuacji, przez na przykład przez naszą taką narodową pychę i samolubowanie się w naszych pojęciach dobra. Także nie bardzo jesteśmy zdolni do przyjmowania i podejmowania jakichś istotnych kompromisów. Także tak jak kiedyś, tak i dzisiaj z założenia uważamy Niemców, a już najbardziej uważamy Rosję za naszego wroga, a przynajmniej utrzymując nieprzyjazne, zwłaszcza właśnie z Rosją i teraz z Putinem stosunki.
Dziękuję, panie Marku. Nie wiem, co to znaczy kompromis, ekscelencjo, jak mamy to rozumieć.
No, ja,
historia
tak,
nauczycielką
pamiętam,
życia.
Pamiętam list od pana, bardzo serdecznie dziękuję, on doszedł. Pan tam też przysłał adres elektronicznej poczty i odpisałem panu kilka słów. Jestem wdzięczny za rzeczywiście głębokie takie podchodzenie do sprawy, ale sytuacja wojny i tego konfliktu jest bardzo złożona. Tam jest wiele aspektów i duchowych, i też militarnych. I ja myślę, że z pomocą łaski Bożej, jak się będziemy teraz dobrze modlić, a żołnierze będą dobrze walczyć, to będziemy mieli okazję jeszcze kiedyś podsumować ten czas wojenny i podziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski, któreśmy wszyscy razem dostąpili. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za list.
Drodzy Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Temat oblicza wojny właśnie na Ukrainie. Numery do studia. Telefony Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, rozmowy niedokończone, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Czerwę ze Stalowej Woli.
Prosimy.
Proszę ojca biskupa, bo ojciec mówił też o tych wydarzeniach w katedrze w 49, chyba 8 czy 49 roku, to obraz Matki Bożej Pary, co tam łzy płakała. Matka Boża, te wydarzenia. To właśnie też były te czasy komunistyczne. A chciałem się tylko tak, może z ciekawości zapytać, takie były podobne wydarzenia w tym roku, w właśnie 48, czy to właśnie, nie wiem, czy 48, czy 49, to właśnie na Rzeszowszczyźnie, w ulicach Sokołowa Małopolskiego. Teraz to było opisywane jako mała Fatima Rzeszowszczyzny. Tam też były takie, czyli Mazury, były takie właśnie w 49, w tym samym roku, i objawienia Matki Bożej. I tam była też mowa właśnie o tym właśnie, te różne przepowiednie Maryi, że coś takiego też było później, że Maryja później poszła na wschód właśnie, gdzieś tam do Związku Radzieckiego, tam, jak to się mówi, tam jakoś tam no, zajmować się tą sprawą i że później wróci właśnie do Polski ze wschodu. Nie wiem, czy ksiądz coś też słyszał o tym. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie Grzegorzu. Ekscelencjo.
Pozdrawiam Stalową Wolę i prezydenta waszego i wszystkich mieszkańców. Wiele objawień maryjnych jest. Niektóre są uznane przez Kościół, inne są w toku rozpatrywania. I Maryja też w wielu obrazach płacze. W Civita Vecchia figurka, potem w Korei, w różnych miejscach świata Maryja daje nam znaki, tak jak kiedyś w Lublinie, kiedy na ikonie łza się pojawiła 3 lipca i Matka Przynajświętsza różnymi znakami daje nam, swoim dzieciom, zaproszenie do głębokiego nawrócenia, do łez pokuty, dlatego że nasza pokuta przejednywa Boże serce. Otrzymujemy przebaczenie dzięki pokucie naszego serca, kiedy w pokorze klękamy przed Bogiem, prosząc o przebaczenie nie tylko naszych grzechów, a także i grzechów całego świata. Dzisiaj też mamy wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, która nam pokazała, jak wielkie jest Boże miłosierdzie, jak Bóg o nas dba, jak wiele znaków nam, jak się czyta, daje Bóg, jak się czyta dzienniczek Faustyny, widzimy, jak Bóg pochyla się nad każdą osobą, jak posyła i aniołów, i świętych, jak Faustyna odczuwa, komu jest potrzebna jaka modlitwa. I my mamy też wiele osób, które mają dar od Boga, odczuwają pewne sprawy tak na granicy mistyki i trzeba za to Bogu dziękować. A każdy znak z nieba, w szczególności łzy Matki Przenajświętszej, są zaproszeniem do jeszcze głębszego mojego nawrócenia, do tego, żeby dostąpić łaski łez pokuty. Łzy pokuty dają wielkie oczyszczenie, kiedy człowiek bywa, czasami się spowiadamy wiele, wiele lat i nagle przychodzi takie przygotowanie dobre do spowiedzi, kiedy pojawiają się łzy w oczach, że ja naprawdę tak bardzo obraziłem Boga, obraziłem ludzi, siebie uniżyłem przed grzechem i że aż się płakać chcę. I kiedy takie łzy pokuty pojawiają się na naszych oczach, wtedy i ta spowiedź ma szczególny taki wymiar i to jest właśnie odpowiedź i potem trzeba podziękować Bogu za ten dar. Łzy pokuty jest to wielki dar. Jakby Maryja płacząca zaprasza nas do takiego traktowania właśnie nawrócenia i pokuty. I bądźmy wdzięczni za każde objawienie, każdy znak i taki najbardziej osobisty, bo jak prześledzimy nawet każdy z nas swoje życie, to Bóg każdemu z nas w wielu różnych momentach dał tyle znaków, że jakby tak uważnie to wszystko spisać, to każdy z nas mógłby napisać naprawdę wielką księgę cudów Bożych, w których Bóg nam pokazuje, jak bardzo nas kocha i jak bardzo też oczekuje na nasze głębokie, bardzo głębokie nawrócenie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo? Moje imię Krystyna, jestem osobą konsekrowaną i chciałam powiedzieć, że chyba jakaś cud zadziałał, bo to właśnie ksiądz biskup mnie wyprzedził. To, co chciałam powiedzieć, to ksiądz biskup powiedział przed chwilą, że mamy traktować to jako pokutę, jako modlitwę i tak dalej. Nie, już nie mam nic do powiedzenia, bo ksiądz biskup jakby mi to wyjął z ust, to co powiedział przed chwilą. Także nie wiem, czym to wytłumaczyć, bo zanim zostałam połączona, to tego tematu nie było poruszanego, to w tej chwili ksiądz biskup poruszył. I po prostu jeszcze ostrzeganie dla naszych Polaków, dlaczego odchodzą od Boga, a nie zdają sobie sprawy, że za to konsekwencje będzie podnosił cały naród, jeżeli nie to pokolenie, to następne. To wszystko.
Ale ja myślę, pani Krystyno, że my możemy sobie też nawzajem to uświadamiać, prawda?
No, każdy z nas jest powołany do tego. Ja jestem zaskoczona, że dosłownie nie miałam nic do powiedzenia, bo właśnie cały
czyli ten... Czyli można powiedzieć, Duch Boży prowadzi.
Jakoś chyba tak uprzedził mnie Duch Święty, że ksiądz biskup, no bezwzględnie ja mam nic no, o tej modlitwie, o pokucie, o tym wszystkim właśnie byłam przygotowana na to, że chciałam to poruszyć, no o jakoś Duch Święty zastąpił księdzem biskupem to, co powiedziałam. Ale chciałabym jeszcze jedno apelować, bo na pewno Polacy słuchają, że ten, szczególnie młodzież, żarty sobie robią, kpią z Boga i tak dalej. A kto ich stworzył? Przecież Twórca i mają za to dziękować Bogu, bo przecież to będzie za to pokuta i nie ma czy prędzej, czy później, jeżeli nie, oni to ich dzieci i czy ich wnuki będą pokutować. Bo kto jak kuba Bogu, tak Bóg kupi, prawda? No nic, dziękuję bardzo. Nie jestem zaskoczona, bo to był mój temat.
To miłe zaskoczenie. Jesteśmy tym zbudowani, pani Krystyna.
To jest Duch Święty chyba naprawdę.
Nie chyba. Duch Święty nas prowadzi. Bardzo dziękuję, ekscelencjo. Słowo do pani Krystyny.
Dziękuję za poświęcenie Bogu pani Krystyny, że bo oprócz modlitwy, postu, wszystkich wyrzeczeń, wielkim darem całej ludzkości Panu Bogu są osoby konsekrowane, które same siebie oddają Bogu na służbę, na modlitwę, na troskę o zbawienie wszystkich ludzi. Dlatego każda osoba konsekrowana jest wielkim darem całej ludzkości i za to wielkie Bóg zapłać. A jednocześnie pamiętajmy, że Bóg jest miłosierny i jak dobrze my się, którzy rozumiemy, będziemy się modlić i będziemy kochać Pana Boga, to Bóg też swoim miłosierdziem uleczy tych wszystkich, którzy w jakiś czas życia nie rozumieją planów Bożych i czasami zachowują się przed Bogiem, przed ludźmi nie tak, ale Boże miłosierdzie nas leczy i podnosi.
No właśnie, jak to jest z tą konsekracją, bo nieraz myślimy, że osoby konsekrowane, czy kapłani, siostry zakonne, ale każdy z nas konsekrowany znaczy, że ten, który pragnie oddać się Panu Bogu. Pani tak wspomniała, młodzi ludzie, ale oni też potrzebują świadectwa takiej konsekracji swoich rodziców, małżonków, prawda, na początku. Myślę, że to też, no, my mówimy wojna, takie rujnowanie życia ludzkiego, rujnowanie czyli tego dorobku naszego, widocznego, ale myślę, że to też jest takie wojna, to wołanie o to, żebyśmy pomyśleli o świętości swojej, o tym oddaniu się Panu Bogu, żebyśmy tym przezwyciężali, naszą świętością i taką miłością do Boga, tym samym miłością do człowieka, przezwyciężali to, co dzieje się w świecie, bo to diabeł też jakby tam macha swoim ogonem, uderzając w nas te wszystkie takie niepokoje, czy ta grzeszność człowieka, to uleganie szatanowi, bycie takim, zgoda na bycie narzędziem w jego ręku, jakby nie było żadnych konsekwencji naszych działań, jakbyśmy byli nieświadomi tego, co tak naprawdę robimy, albo po której stronie stajemy.
Tak jak jesteśmy wszyscy w tym kapłaństwie, w którym każdy przynosi w ofierze samego siebie, swoje życie, to co pięknie nam w pierwszej prefacji niedzielnej oddaje tekst, tak samo i to konsekrowanie, a więc każdy może być konsekrowany. Jak pragnę żyć dzisiaj dla Boga, jutro rano wstaniemy, będziemy mieli pragnienie, pierwsza myśl, robić wszystko dla Boga, nawet małą rzecz dla Boga, dla ludzi, być jak święty Franciszek, takim kazaniem bez słów, moje życie, żeby było świadectwem o Bogu, wtedy jesteśmy konsekrowani, jak takich ludzi będzie dużo, to zło przegra, skończy się wojna, przyjdą czasy pokoju. Będzie to też czas lepszy dla tego, żeby młodym ludziom pokazać tą piękną drogę. I ważne jest, żeby właśnie nikogo nie potępić, nikogo nie osądzić, ale jakoś tak każdym swoim gestem, każdym swoim słowem, to nawet jak my rozmawiamy, jak modlimy się, nawet jak gestykulujemy, żeby podnosić, żeby nikogo nie dołować. I wtedy nawet nie wiadomo, w jaki moment osoba, która przeżywała jakiś kryzys wiary, nawet jak będziemy drobny gest wykonywać z miłością, to może dotknąć serca tej osoby i ona kiedyś powróci do Boga i jak Bóg pozwoli, nawet nas jeszcze wyprzedzi świętości. Daj Boże.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdecznie. W zasadzie ksiądz biskup odpowiada tak jakby wcześniej na te myśli, które gdzieś w nas są, więc jest to jakby telepatia Boża, więc bo to poniekąd jest odpowiedź na to, co chciałabym zapytać, że przecież w każdym z nas jest to poczucie takiej, że taka główna dewiza Boża to jest: za dobro wynagradza, za złe karze, że sędzia sprawiedliwy, że miłosierdzie tak, ale ocena całego życia i ten właśnie sędzia sprawiedliwy, że nie można mówić, że Bóg wszystko nad wszystkim położy jakby zapomnienie i Urban będzie też po tej samej stronie na Powązkach pochowany, wojskowych. Akurat no bardzo to mnie interesuje i ze strony dziennikarskiej i w ogóle, więc dla mnie takie dewizy, że nie wiem, papież Franciszek na początku mówi, że tak naprawdę nie ma agresora, tylko wojna. Nie wiadomo, czy ta wojna to jest ze strony Ukrainy, czy ze strony Rosji. Dopiero długo, długo pada gdzieś tam, żeby Rosja teraz na ostatnim, dopiero anioł pańskim, żeby Rosja właśnie nie powodowała tego. Więc to wszystko razem jest tyle pytań w sercach ludzkich, bo każdy z nas chce to życie przeżyć jak najlepiej, a tych przeszkód jest strasznie dużo. Takich, które skłaniają do różnych grzechów, zła i człowiek walczy z tym, żeby go przeżyć dobrze, a potem się okazuje, że tak naprawdę ta zasłona miłosierdzia wszystko ogarnie i wszystkich postawi w jednym szeregu. No nie, no nie chciałabym z pewnymi ludźmi stać w tym samym szeregu. Więc po pierwsze pamięć historyczna i to nie jakaś historyczna sprzed wieków, tylko historyczna naszych ojców i dziadków. Ta bardzo bliska. Też nie można nam powiedzieć, że nie. Bo zgubimy się w tym galimatiasie całym. Zgubimy się i zapłacimy kolejne baty i cięcia już od Wiednia, od naszego króla, począwszy. Kiedy zwyciężyliśmy, ale już nawet wtedy nie oddali mu hołdu. I wracaliśmy sponiewierani, biedni, opuszczeni i tak dalej. I tacy będziemy, jeśli będziemy mówić zawsze, że tu głowę popiołem posypmy i będzie wszystko równo. Dla mnie nie. Dla mnie właśnie to, że mam się starać, żeby to życie moje było coraz lepsze, coraz wspanialsze, coraz doskonalsze. Że o to mi głównie chodzi w życiu. I takie, jakie Jezus ode mnie by wymagał. Ten, który szedł poniewierany, zbity na kolejnych stacjach tam właśnie w Jerozolimie, i za mnie umierał. To jest rzecz tak wstrząsająca, porównywana tylko do tych cierpiących okrutnie na Wołyniu. I tego nie można tak wszystko przykryć takimi słowami. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. pewno się mylę. Chociaż nadal będę starała się wszystko robić, żeby być no, coraz lepszą i coraz wspanialszą. Mnie się wydaje, że tak powinno być w życiu ludzkim, a nie, że liczyć na to, że no, będę się modliła i Bóg będzie miłosierny i wszystko będzie dobrze. Tak, że tak powiem, trawestując już tak bardzo, bardzo popularnie.
Znaczy Bóg jest miłosierny.
Pozdrawiam bardzo serdecznie, bo słowa są piękne, tylko pewno do nich nie doradzam.
A pani tak imię? Należy. Pani imię?
Anna.
Anna. Pani Anno, no, Pan Bóg jest miłosierny, prawda? Ale no, mówi, jeżeli chcesz, chodź za mną. Wiele zależy też od nas, ale poprosimy też księdza biskupa o komentarz, o odniesienie się do pani wypowiedzi. Ekscelencjo.
Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję za piękną myśl. I to taka jest prawda, że rzeczywiście mamy się starać być jak najlepsi. I to my chrześcijanie właśnie wymagamy od siebie. Ja chcę być lepszy. To, co pani pięknie na końcu powiedziała, że ja mimo wszystko będę tak, będę się starać. I o to właśnie nam chodzi w chrześcijaństwie, żebyśmy, ja muszę wymagać od siebie, ale jednocześnie mam być miłosierny dla innych. Nawet takiego Urbana powinienem się pomodlić, bo ja nie wiem, jak on był wychowany, kto skrzywił jego myślenie, kto, co on przeżył w dzieciństwie, jakie były różne losy. My nawet o sobie nie wszystko pamiętamy, nie wszystko wiemy. Czasami kogoś tam osądzimy, ale nie wiem, bo na przykład się tam nie uśmiecha, czy jest smutny, czy jakiś ma minę skwaszoną w pracy, ale nie wiemy, co ten człowiek przeżył, jakie ma problemy w domu, może go ząb bolał całą noc, może tam jeszcze coś. Gdybyśmy to wszystko wiedzieli, od razu byłoby inne spojrzenie. I tak samo my mamy dążyć do doskonałości. Mam być dzisiaj lepszy niż byłem wczoraj. Jutro postaram się znowu pracować nad sobą, a jednocześnie być wyrozumiałym, miłosiernym dla innych. Bóg jest sprawiedliwy, ale sprawiedliwość Boża jest miłosierna, a miłosierdzie jest sprawiedliwe. I tam jest taka bardzo cieniutka granica, która może być tylko w Bogu, że właśnie to ta jego sprawiedliwość naszego Stwórcy i Zbawiciela jest jednocześnie miłosierna. Gdyby tak nie było, to by Jezus nie zechciał za mnie umrzeć, ale dlatego, że Bóg w swojej naturze jest miłosierny i sprawiedliwy, dlatego oddał swojego Syna, aby mnie odkupić. I dlatego też wymagam od siebie tak, jak potrafię. Dzisiaj potrafię może lepiej niż 10 czy 20 lat temu, a jednocześnie proszę Boga, aby był miłosierny dla tych, którzy nie zrozumieli, kim jest Bóg, którzy może popełnili jakieś błędy, bo żyli w innych warunkach, nie mieli takich możliwości poznania Boga jak ja. Dlatego nasze zadanie, rzeczywiście tak jak pani Anna mówi, dążyć do doskonałości, starać się być coraz lepszym, ale jednocześnie prosić Boga, żeby dał zbawienie tym, którzy nam wydają się bardzo złymi ludźmi, ale ja mówię, nam się wydaje, dlatego że bardzo mało wiemy. I tu pięknie w modlitwie eucharystycznej o zmarłych, Panie, wiary, którą Ty znałeś, nagródź wiarę, którą Ty znałeś. My nie wiemy nic o innych tak naprawdę, albo wiemy malutki procent, nawet nie jest to 1% tego, co my wiemy o innym człowieku. Tylko Bóg wie i dzięki Bogu On jest miłosierny i w swoim miłosierdziu sprawiedliwy. Wielkie dzięki za piękną myśl Pani.
Proszę,
dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Przepraszam, Maria z Warszawy za chrypę, ale to refluks.
Zdrowia życzymy.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i serdecznie witam księdza biskupa i słucham z uwagą, tylko księże biskupie, ja cieszę się z tego głosu pani Anny, bo niektóre głosy, ja nie mówię, że były przesłodzone, bardzo przepraszam, ale pani Anna poruszyła tak delikatnie pewne sprawy, bo to wszystko nie jest takie jednoznaczne i taki przeciętny, prosty człowiek jak ja ma mnóstwo dylematów, bardzo współczuję Ukrainie, współczuję ludziom, którzy cierpią. Ale ja jestem z rodziny, w której matka walczyła w powstanie, była w obozach. Nikt nie uciekał wtedy z tego powstania, no przynajmniej z Warszawy. I ja bardzo pojmuję tę wojnę w sposób taki, że mnóstwo jest w tym także polityki. I dlaczego ja to mówię, księże biskupie? Bo okazuje się w pewnym sensie osobą, która zamiast się pomodlić i spokojnie to wszystko przyjąć, czuje pewien taki zamęt, którym ja się znajduję i bardzo nie umiem tego rozgryźć. To znaczy powiem księdzu biskupowi krótką historię, może to wyjaśni, dlaczego jestem taka rozdygotana. Mianowicie, tak się złożyło, że świat jest mały. W moim domu w 14 roku, kiedy była, prawda, ten Donieck, mieszkała pani, która już nie żyje, świętej pamięci, jej mąż, która pochodziła z Doniecka, proszę sobie wyobrazić. Przyjechała tutaj w tym domu, sprowadziła się do tego domu kilka lat wcześniej, więc zamienili mieszkanie z innej dzielnicy. Jak to się stało, to ona przychodziła do mnie i rozpaczała, bo przepraszam, ona na studia przyjechała do Warszawy, została w Warszawie i miała już 82 lata, czyli całe życie spędziła w Polsce, przepraszam, a tam była jej rodzina. I ona relacjonowała, jak ci ludzie cierpieli, jak mnóstwo tam było Rosjan. Mieszkała jej rodzina w Gorłowce. I ja sobie myślę, to jakaś wieś widocznie. My tak mało wiemy o historii. I o polskiej trochę więcej, ale o tamtych stronach. Okazuje się, że to nie była wieś, tylko spore miasto, a zbudował je, a na cześć inżyniera Gorłowa, który zbudował całe Zagłębie Donieckie. I ci ludzie tam mieszkający od wieków, to znaczy on zbudował to w XIX chyba wieku, to ludzie ci bardzo rozpaczali, że, bo oni chcieli, ci Rosjanie, być w tym Doniecku, gdzie i w tych okolicach, gdzie zbudował inżynier Gorłow Zagłębie. I ja wtedy czułam, bardzo współczułam jej i tej rodzinie. Ona już nie żyje. Jej dzieci już tam chyba z tą rodziną nie utrzymują kontaktu, bo ona ciągle tam dzwoniła. Co tam się dzieje, nie wiem. Ale wtedy we mnie, księże biskupie, nie pierwszy raz zakiełkowała jakaś taka niepewność tego wszystkiego. Czy polityka nie wchodzi czasem w sprawy, które są... Owszem, niesprawiedliwe, ale czy my, zwykli ludzie, ja na przykład mam taką intuicję, jakoś cierpię w takich momentach, nie wiem. I nie jest to dla mnie wszystko jasne. Ja nie dzwonię, żeby ksiądz biskup mi to wyjaśnił, bo trzeba się pomodlić. I tak jak Hiob na przykład, przyjąć pewne, prawda, pewne sprawy i nie myśleć za dużo. Ale dla mnie to nie jest wszystko takie oczywiste. I jeszcze dodam, że bardzo wzruszyło mnie, jak Wielki Piątek, papież Franciszek, którego potem krytykowano, chciał, żeby krzyż niosła Rosjanka i Ukrainka. Rosjanie zgodzili się, a Ukraińcy bardzo się to im nie podobało. I jeszcze coś powiem. Podobało mi się i bardzo za to Franciszka chwalę, że powiedział, może to nie było zręczne, że NATO szczeka pod drzwiami, bo ja czuję, że w tej polityce wszystko nie jest takie do końca. Ja się teraz narażam wielu ludziom. Pomyślą, że jestem za Putinem, czy za czymś, ale proszę o modlitwę i proszę, żeby ksiądz biskup zrozumiał, że czasami rzeczy oczywiste które są naświetlane przez cały świat w oczywisty sposób, to nie są takie oczywiste. To sprawa Wołynia, o której pani Anna mówiła. W każdym razie życzę tej posługi jak najpiękniejszej i proszę na siebie uważać, ale proszę też zrozumieć ludzi w pewnym sensie tak zagubionych jak ja. Nie zazdrość, proszę, niech mi nikt nie zazdrości tego zagubienia. Szukam tej prawdy do końca, ale jestem za, może za głupia, że trudno mi to odnaleźć i tak się uspokoić i w sposób cukierkowy o tym mówić, jak niektórzy tu mówili. No. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i przepraszam.
Dziękuję. Pani Mariu, ja myślę, że też tak zanim księdzu biskupowi oddam głos, żebyśmy tak, no, zawsze możemy usprawiedliwiać to, co ja robię, tym, co ty mi zrobiłeś. Albo ty będziesz usprawiedliwiał, bo ja zrobiłem. Ale tak naprawdę też chodzi o to, co my tak naprawdę robimy. Co Rosja dzisiaj robi, prawda? Bo można się usprawiedliwiać. Ja też nie znam tych wszystkich, prawda, okoliczności, ale to ona najechała Ukrainę, no można to wszystkim usprawiedliwić, prawda?
No tak, ale jak mówią, że korupcja jest w Rosji, no, a na Ukrainie, no można by trochę więcej tej wiedzy historycznej.
No ja wiem, tylko że my mówimy o tym konkrecie. Co się stało, prawda?
No tak, ale z tą Gorłowką, ojcze, to nie jest takie proste. Ja nie wiedziałam, kto to jest jakaś wieś Bioszczyna, a tu Gorłow zbudował Zagłębie Donieckie i już jest pewna taka niepewność, czy to Zagłębie jest czyje, ukraińskie czy rosyjskie. Przepraszam.
To, że ktoś wybudował, to od szerokości jeszcze geograficznej. Ekscelencjo, nieproste to sprawy, historia.
Tak, ja jeszcze bardziej zagmatwał Związek Radziecki historię tych terenów, dlatego że kiedy na przykład budowały się Zaporoże, no to zwozili ludzi do pracy z całego Związku Radzieckiego, tak samo z Gorłowką, bo to są tereny naszej diecezji. Ja dobrze znam te historie i mogę powiedzieć, że zawsze żyjemy w pewnych konkretnych warunkach, które zostały stworzone przez i uformowane przez pewne wydarzenia historyczne. I oczywiście, że na tych terenach można znaleźć i Rosjan, i którzy kiedyś przybyli do pracy tutaj z różnych zakątków, ale tak samo jak i w Rosji są Ukraińcy, Kubań, na Kubaniu można znaleźć całe wioski ukraińskie, rozmawiają po ukraińsku. To są trudne tematy i historia potem próbuje to wszystko ocenić, nie zawsze, bo piszą historię też ci, którzy mają swój punkt widzenia, chociaż mówią, że to jest wszystko obiektywne. Natomiast dla nas chrześcijan najważniejsze, żebyśmy pamiętali, że musimy iść w stronę Boga, że kiedyś ziemi nie będzie. Ziemia i niebo przeminą. Zostanie Bóg i my. I cała wieczność przed nami. I o tym zawsze, jak zły duch próbuje nas zatrzymać w jakimś tam punkcie i zacietrzewić, to trzeba zawsze przeskoczyć przez to i powiedzieć: Bóg i ja, musimy się dostać do nieba. I my, Polacy, i Ukraińcy, i też Rosjanie, wszyscy, Bóg chce nas wszystkich zbawić. I bardzo dziękuję pani za piękne słowa pod adresem Ojca Świętego. Ja też rozumiem wszystkie wypowiedzi papieża. Nigdy nie wyzywał we mnie żadnych wątpliwości, nawet jak tam mówił o szczekaniu. Ja rozumiałem kontekst, bo jak tak się wyciągnie z kontekstu tylko te słowa, to ktoś może powiedzieć, a czego tak powiedział. Papież wie, co mówi. Papież wie wiele więcej, niż może powiedzieć. Więcej wie niż my. Papież rozmawia z mistykami, którzy wiele wiedzą. Wiemy, kto im podpowiada, że Duch Święty. I dlatego też papież bardzo się obawia o to, aby ta wojna nie przerodziła się w konflikt nuklearny, który dokonałby ogromnych zniszczeń wśród ludzi. I to byłoby dla Ziemi całej bardzo coś strasznego i dlatego robi wszystko, aby znaleźć jakiś tam punkt porozumienia, żeby wyjść z tej wojny. Jak to będzie, Bóg pokaże. Od nas też wiele zależy, od naszej modlitwy, od naszego rozumienia takiego całego scenariusza, jaki możemy dostrzec naszymi oczyma. Bardzo dziękuję Pani i życzę wszelkich łask.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy?
Tak, tak, jestem, halo?
Jest Pan, proszę nam się przedstawić.
Tadek z Mazowsza dzwoni.
Słyszymy
ja
Pana.
Chciałbym powiedzieć, że obowiązkiem chrześcijańskim jest powiedzieć o strasznych zbrodniach banderowców na Wołyniu i nie tylko, na Kresach naszych. I największą, i to jest kara za ich zbrodnie, ta wojna, że 70 lat nikt się nie upomniał o te ciała, które tam leżą, te kości, te czaszki, to wszystko. Tylko się opowiada o wojnie i wojnie, po prostu. Gdzie tu jest Duch Święty? Gdzie tu jest jakaś boska racja stanu?
To zapytamy księdza biskupa, co z tą racją stanu i z historią i z karą za grzechy czy za zbrodnie. Ekscelencjo, ten temat też tak wraca nam za każdym razem.
Tak, często wraca, tak. Pragnę powiedzieć, że pracuje komisja i my mamy też z biskupami spotkania na ten temat i robimy wszystko, aby wszystkie pochówki odbyły się w sposób kościelny i w porozumieniu z miejscowymi władzami. Wszyscy prezydenci polscy, którzy byli od czasu Solidarności, praktycznie zajmują się tą sprawą i nagłaśniają. Zmieniały się rządy, zmieniali się prezydenci, ale Polska upominała się zawsze o pochowanie godne wszystkich tych, którzy byli wymordowani na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu. Ale w tej chwili po 24 lutego, jeżeli Ukraina nie obroni, to takich Wołyniów Rosja nam może zrobić jeszcze więcej w Polsce i nie tylko w Polsce. Dlatego też, chociaż historycy pracują, i prezydent Duda z prezydentem Zeleńskim wspólny język mają także na ten temat i Pan Bóg tak poprowadzi, że Polska z Ukrainą wybudują piękną przyszłość i również ta sprawa zostanie godnie przedstawiona i zamknięta. To znaczy będzie to przebaczenie, będą godne pochówki tych ludzi, którzy byli wrzuceni gdzieś tam do studni, do dołów zagłady. Ale też trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie mówić, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest kara, bo to... Dam taki mały przykład. Przychodzi pewna osoba i krzyczy, czy mało nasz rząd ukraiński mówi na ten temat, na takim spotkaniu modlitewnym, międzywyznaniowe spotkanie modlitewne. I trzeba, żeby podnosić głos, bo jak to Putin morduje naszych, to jeszcze trzeba tu, żeby potępić, przekląć go. I z jednej wspólnoty człowiek mówi, a pani kiedyś słyszała, żeby ktoś aborcję, a on mówi, o ja dwoje zabiłem dzieci, dwie aborcje zrobiłem. A on mówi, proszę pani, Putin zabija naród, którego on nie lubi, bo on zawsze mówi, że nie lubi Ukraińców i mówi, to jest naród, którego nie powinno być. On był już dawno nakręcony przeciw Ukrainie. Mówi, on zabija naród, dzieci, kobiety, naród, który on nie lubi, nienawidzi. A pani zabiła swoje dzieci. Czym pani jest lepsza od Putina? I musimy być bardzo krytyczni. Tutaj nie wolno sobie pozwolić na to, abyśmy powiedzieli, że nikt nic nie robi i to jest pomsta, to co się dzieje, to trzeba być ostrożnym, dlatego też, że mamy też swoje grzechy. A sprawa Wołynia wyjaśnia się bardzo spokojnie, dlatego że pracowali też inni, Moskwa też była zainteresowana, żeby nakręcić nacjonalistów, żeby potem też pokazać, że zobaczcie, dlatego że Moskwa i Berlin byli bardzo zawsze zainteresowani, aby między Polską i Ukrainą nic dobrego nie było. Dlatego te wszystkie sprawy były tam nakręcane i my musimy teraz w kontekście wojny, która się toczy w Ukrainie, właśnie pamiętać o tym. Poczekajmy, wojnę niech Ukraina wygra, a sprawy idą dobrze. Ukraina bardzo wielką miłością odnosi się do Polski. Polska okazała wielką pomoc Ukrainie. Najpiękniejsze rzeczy w naszej historii są przed nami i teraz też nie możemy w tej chwili rozdrapywać właśnie dzisiaj tej historii, dlatego że Ukraina cierpi, Ukraina jest męczona, przeżywa swoją drogę krzyżową i mamy ten krzyż tej wojny nieść razem z Ukraińcami, tak jak to pięknie Polska robi, a czas idzie dobry i ja myślę, że wiele jeszcze razem z Ukrainą Polska zdziała na arenie międzynarodowej.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony, przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
zawsze.
Witam księdza biskupa, księdza prowadzącego i pozdrawiam i serdecznie dziękuję. Proszę mi tylko powiedzieć, moim zdaniem to są skutki chorej polityki, chorej tolerancji, zgnilizna, chore całe społeczeństwo, cały świat. To, co nienormalne, stało się normalne, normalnością, mądrością. To, co głupoto było, stało się mądrością. To niemoralne, stało się moralne. Świat pogrążył się w strasznym chaosie. Zagubione, cierpią na tym dzieci, cierpi na tym młodzież. I to są skutki. W 2010 roku, nie pamiętam miesiąca, Matka Boża w Medjugorje powiedziała, nadszedł czas wielkich łask, ale i oczyszczenia. Jeżeli ktoś myśli, że oczyści się, umyje się, będzie się mył, to będzie oczyszczony. Nie. Musimy wszyscy zacząć od siebie, oczyszczać swoje serce, swoje umysły, swoje ciało, swoje zranienia, ale z pomocą Bożą, bo sami tego nie zrobimy. I wtedy dopiero będzie inaczej. Zgnilizna. I to musi być uleczone. Jeżeli ktoś znaki czasu śledzi, jeżeli ktoś żyje Ewangelią albo zatrzymuje się choć na chwilę, dlaczego tak jest czy tak jest, to na pewno znajdzie odpowiedź, że musimy zacząć od siebie i zmieniać to wszystko.
Pani imię?
Maria.
Pani Mario,
moim zdaniem Polska, tak chciałam, mówię Boże, żeby zacząć o Polsce. Polska, tu nie jest walka o władzę, o PiS. Tu jest walka o Polskę i my musimy się to uświadomić, że wypełniają się proroctwa, wypełniają się obietnice, jakie złożyła Matka Boża kardynałowi Chlądowi, jakie obiecał nam Pan Jezus świętej siostrze Faustynie. To wszystko się wypełnia. I wszystkie, przecież wszelkie machloje. I właśnie od tego orędzia Matki Bożej w Medjugorje. Jeżeli ktoś śledzi znaki czasu, to wie, że zaczęły się wszystkie szachrajstwa, afery, jakieś kombinacje. To wszystko wychodzi na wierzch. A w tej chwili wojna na Ukrainie.
Dziękuję, ekscelencjo.
Tak, dziękuję serdecznie za myśl. I rzeczywiście od naszego nawrócenia wiele zależy. Każde nawrócenie, każda modlitwa, osobiste nawrócenie przyczyni się do zakończenia tej wojny i nadejścia nowych czasów. Jan Paweł II mówił o wiośnie Kościoła, że ta wiosna przyjdzie. I ja myślę, że ta wojna nam pokazuje, że ta wiosna przybliża się już bardzo szybko, dlatego że ten kryzys i ten chaos, o którym pani mówi, on pokazuje nam, że czas złego ducha się kończy, tej szczególnej takiej wolności, bo on będzie aż do końca, jak ziemia będzie, to zły duch będzie, ale ma teraz szczególną wolność, i buszuje, niszczy, i wprowadza w zamęt tak w społeczeństwie, w rodzinach, jak i w międzynarodowych stosunkach. I dlatego też każde moje osobiste nawrócenie, każdego człowieka nawrócenie przyspiesza triumf Niepokalanego Serca Maryi i przyspiesza tę wiosnę Kościoła, o której mówił Jan Paweł II. Dlatego też rzeczywiście ta zgnilizna, o której Pani mówi, i ten grzech, który staje się w pewnym sensie normą teraz, to wszystko będzie pokonane siłą dobra, siłą Bożego miłosierdzia. Cała nadzieja w miłosierdziu Bożym dla nas i dla całego świata, więc dla tych, kto nas otacza i dla tych, kto nie rozumie pewnych duchowych procesów, ale my rozumiemy i dlatego Bóg od nas oczekuje współpracy z łaską Bożą właśnie przez modlitwę, przez częstą spowiedź. Każda dobra spowiedź to jest moje nawrócenie. Komunia Święta przyjęta z wielką pokorą i szacunkiem, to jest wielka moc. Wtedy Bóg we mnie żyje. Jak we mnie Bóg żyje, to jest Bóg pośród nas. Jak takich ludzi jest dużo, w których żyje Bóg, to już świat zdąża ku odnowie. A więc niech Bóg prowadzi te wszystkie sprawy do triumfu, do pełnego zwycięstwa Boga przez Maryję w naszych sercach i w całym świecie.
Ekscelencjo, bardzo dziękuję. Ja tak jeszcze raz przypomnę, że właśnie biskupi na Ukrainie zachęcają do postu i modlitwy różańcowej o pokój, szczególnie przed nami za chwilę Święto Matki Bożej, akurat pierwszy piątek, i biskupi zachęcają do piątkowego postu o chlebie i wodzie. Ich zdaniem, czyli was, modlitwa, post mogą stać się skutecznym środkiem do zatrzymania wojny. Prosiłbym też może, ekscelencjo, o takie i podsumowanie, i słowo do nas, byśmy z nadzieją patrzyli, mimo że nieraz lęk, trwoga, nieraz tak właśnie dopominamy się tego, tej sprawiedliwości, może nie do końca rozumiemy, na czym ona polega, czy miłosierdzie, usprawiedliwienie, które Pan Bóg daje i do czego też nas prowadzi i jakimi narzędziami pragnie się posługiwać, jakimi też narzędziami my mamy być w ręku Pana Boga.
Dziękujmy Bogu za dar wiary. Mamy wiarę, poznaliśmy Boga, poznawajmy Go jeszcze bardziej. Bóg Ojciec zsyła nam wszelkie dary z nieba, abyśmy mogli pomóc innym. Każdy z nas jest takim światłem, solą. I nawet jeżeli wydaje nam się, że wokół nas jest tyle ludzi nierozumiejących, w ogóle nie wiedzących, po co żyją, jaki jest sens życia, ale nam Bóg objawił, nas zaprosił, nam otworzył tajemnicę Królestwa i my bądźmy świętymi. Przez częstą spowiedź, pierwszy piątek, różaniec teraz w październiku, czytałem, że ojciec Knabit mówi, błagam, żeby się znowu zapełniły ławki w kościołach, a więc ten różaniec, nie wypuszczajmy różańca z rąk, post o chlebie i wodzie, o który prosi Matka Przenajświętsza w Medjugorje. Tam rzeczywiście, jak się jest w Medjugorje, to ta środa i piątek. I rzeczywiście i tych ludzi jednak są miliony. My widzimy czasami tylko tych, kogo tam zauważamy w pracy, w sąsiedztwie, ale ileż ludzi jest, którzy jadą do Medjugorje, są w naszych sanktuariach, w naszych kościołach, którzy mają na kolanach już odciski od klęczenia, oni wymadlają wielkie łaski. I dlatego też jest dobrze, jest grzech, ale jest masa ludzi, którzy podnoszą się i idą do Boga. I bądźmy my w tej armii wielkiej, która pociągnie za sobą tych, którzy gdzieś tam są zranieni, gdzieś utracili wiarę. Pociągajmy modlitwą, uśmiechem na twarzy. Człowiek wierzący niech ma radość oblicza, które jest przed Bogiem czyste i pełne pokoju. I życzę wszystkim moim rodakom dzisiaj szczęśliwej, dobrej nocy, jutro dobrego dnia. Kończy się dzień poświęcony świętej siostrze Faustynie. Niech wyprasza wszelkie łaski. Tak poobiecała, że będzie działać dalej, tak jak Padre Pio i inni z nieba nam pomagają. Niech wspiera naszą ojczyznę razem ze wszystkimi świętymi i niech też Polska wymadla potrzebne łaski dla Ukrainy, dla całego świata, dla nawrócenia Rosji, abyśmy mogli doczekać tych pięknych czasów, które się przybliżają, czasów pokoju i triumfu niepokalanego serca Marii w naszych sercach i w całym świecie. I niech na ten czas błogosławi Bóg Ojciec przez pośrednictwo Dziewicy Marii, naszej Matki Królowej, archaniołów, aniołów, wszystkich świętych naszych patronów, w szczególności świętej Faustyny Kowalskiej. Niech błogosławi naszą ojczyznę, wszystkich słuchaczy Radio Maria, znajomych, bliskich, wasze rodziny, Ukrainę i cały świat w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Bardzo dziękujemy, ekscelencjo, za podniesienie naszego ducha, też za to spotkanie, za czas, który ksiądz biskup nam poświęcił. To też takie przygotowanie do pierwszego piątku, no i dziś dzień świętej Faustyny. Niech też i nasze życie owocuje w dobre uczynki, w to, co wydawać będziemy przez wiarę, miłości i tą nadzieję, którą pokładamy w Bogu. Bóg zapłać wytrwałości, ekscelencjo, my też będziemy pamiętali o księdzu biskupie, o kapłanach, biskupach, o całym ludzie na Ukrainie, wiernych, no i o narodzie ukraińskim, prosząc o pokój.
Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękuję. Naszym gościem był ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Temat, który podjęliśmy, oblicza wojny na Ukrainie. To były rozmowy niedokończone.